Mitologie. Rzeczy nieważne, stare, którym się termin ważności dawno już skończył. Ale przedstawiały to, jak ludzie sobie wyobrażali, dlaczego świat jest taki, jaki jest. Mitologie wiele łączyło, ale też wiele różniło. Z jednej strony bali się otaczającego świata. Bogobojnie obserwowali naturę i starali się znaleźć sens w tym, że istniejemy. Wiele różnych kultur rozwijało się w różnych odległych od siebie zakątkach i nie mieli ze sobą kontaktu. Ale mimo to ich opowieści zaskakująco często układały się w podobne wzorce. Tylko że różniły się w tym, jak patrzono na świat. Najbardziej znanym przykładem jest motyw Wielkiego Potopu. W Mezopotamii bogowie postanawiają zgładzić ludzkość, a Utna Pisztim buduje arkę, żeby ocalić siebie i najbliższych. W tradycji hebrajskiej podobną rolę pełni Noe. W Indiach Manu zostaje ostrzeżony przez tajemniczą rybę, która okazuje się wcieleniem boga Wisznu. W wielu kulturach rdzennych Ameryk przetrwanie zapewniają góry, tratwy albo zwierzęta. Ten motyw powtarza się bardzo często, że badacze już zastanawiają się, czy nie jest echem realnej katastrofy klimatycznej. Naukowcy potwierdzają, co prawda, że pod koniec epoki lodowcowej zrobiło się tak ciepło, że regionalnie dochodziło do kataklizmów powodziowych, bo topniały okoliczne lodowce, ale nie potwierdzają, żeby miało dojść do globalnej powodzi. Następnym często pojawiającym się motywem jest postać Trickstera, figlarza łamiącego zasady, pogrywającego z bogami i ludźmi. Najczęściej zmienia swoją postać, wprowadza chaos, ale jest bohaterem, bo jego działania przynoszą ludziom korzyści, jak na przykład wykradzanie ognia. W Afryce Zachodniej był Anansi, afrykański Spider-Man mógł przybrać postać pająka, a wygrywał dzięki swojemu sprytowi i oszustwom. W Ameryce Północnej pojawił się kojot, a raczej człowiek kojot, bo chodził i zachowywał się jak człowiek, wyglądając jak faktyczny kojot. Ten wykradł bogom ogień i podarował go ludziom. Brzmi znajomo. W Skandynawii psotnikiem był Loki, który nie tylko zamieniał się w różne zwierzęta, to jeszcze potrafił zmieniać płeć. W Indiach młody Krishna wykradł mleczarkom masło, bo ta symbolizowała miłość i oddanie. Chciał nim dzielić się z wyznawcami i z jakiegoś powodu z małpami również. Generalnie psotni bogowie byli motorem napędowym przemian. Prometeusz ukradł bogom ogień, żeby ludzkość nie stała w miejscu. Jeszcze jednym powtarzającym się motywem jest opowieść o bohaterze, który wyrusza w drogę, przechodzi próby, zdobywa wiedzę i wraca jako nowsza, lepsza wersja siebie. Herakles przeszedł długą drogę od bycia impulsywnym półbogiem do kogoś, kto potrafi zapanować nad własną naturą i służyć innym. W japońskiej mitologii występował brzoskwiniowy chłopiec Momotaro, od początku dobry, ale dojrzewający do tego, by być bohaterem służącym innym. Bardzo popularny jest w mitologii polinezyjskiej Maui, który z drogi egoistycznego popisywania się dojrzewa do roli spryciarza ratującego ludzkość. Jednym z najstarszych przykładów będzie mający ponad 4000 lat mezopotamski Gilgamesz, którego poznajemy w momencie, kiedy jest brutalnym tyranem, by potem przeistoczyć się w spokojnego mędrca. Wszystkie te opowieści podkreślają, że jeśli się zmierzyć z własnymi ograniczeniami, możemy się stać kimś więcej. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że mitologie mocno się różniły i to nawet w takim temacie jak czas. Ciekawie było w mitologii nordyckiej. Tam czas jest linią prowadzącą do nieuchronnej katastrofy, Ragnaroku, po którym świat odrodzi się na nowo. W hinduizmie czas jest nieskończonym cyklem tworzenia i niszczenia, a wszechświat pulsuje, tak jakby oddychał. W tradycjach judaizmu, chrześcijaństwa czy islamu czas ma początek i koniec. To znaczy, że jest stworzenie, potem się dzieje, a potem jest sąd ostateczny, czyli koniec. W zależności od tego, na którą mitologię spojrzeć, tak stworzono świat. Egipcjanie wyobrażali sobie, że wszystko wyszło z pierwotnego oceanu Nun, bezkształtnej masy chaotycznej wody. A wyszedł Benben, pierwszy w historii pagórek, na którym Bóg uporządkował cały kosmos. Chińczycy opowiadali o gigantycznym Pangu, który siedział w wielkim czarnym jajku, które symbolizowało chaos. I tak siedział 18 tysięcy lat, aż w końcu rozbił skorupę toporem, rozpraszając ciemność i światło. Potem 18 tysięcy lat i rozdzielał od siebie, tworząc niebo i ziemię. Historia Pangu nie kończy się najlepiej, bo po milionach lat ciężkiej pracy zmarł z wyczerpania, a jego ciało stało się częścią ziemi. Jego broda zamieniła się w lasy, jego głowa w góry, a oczy, lewe oko stało się słońcem, a prawe księżycem. Moim zdaniem jednak najlepiej świat powstał w mitologii Maorysów. Gdzie świat powstał, bo się dzieci zbuntowały. Miały dosyć wiecznej ciemności, bo żyły uwięzione między ciałami swoich rodziców. Rangi, czyli ojca nieba, i papy, matki ziemi. Papa to imię matki. Synowie pragnęli przestrzeni i światła, więc wypchnęli ojca daleko w górę i stało się. A od tej pory to nie deszcz pada z nieba, a łzy tęskniącego nieba za ziemią. A mgła to westchnienie ziemi tęskniącej za niebem. To skoro mitologie różniły się tym, jak powstał świat, łatwo się domyślać, że różniły się też tym, jak powstali ludzie. W Mezopotamii ludzi stworzono tylko i wyłącznie po to, żeby bogom było lżej. Bo kiedy tylko się pojawiliśmy, to nas rzucili do roboty. W Egipcie garncarz Cznum lepi ludzi na kole garncarskim z gliny Nilu. W Grecji Prometeusz ulepił ich też z gliny, ale dodał trochę łez i nauczył wszystkiego. U południowych Słowian ludzie wyrastali z ziemi zupełnie tak jak grzyby. W starożytnych Chinach tych lepszych lepiono z żółtej gliny, a tych gorszych z błota. U Japończyków ludzie powstawali jako potomkowie bogów, którzy stworzyli wyspy japońskie, więc według nich wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. W mitologii hinduistycznej powstajemy z kosmicznego olbrzyma Paruszy. Z jego ust wyskakują kapłani, z ramion wojownicy, z ud rolnicy, a z nóg słudzy. O innych częściach ciała jakoś się nie rozpisują. My z kolei jesteśmy przekonani, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi, w które tchnięto życie, a kobieta powstała z żebra Adama. Dla mnie to, co najciekawsze, to to, jak mitologie odzwierciedlały politykę społeczną. Starożytny Egipt miał być precyzyjnie naoliwioną maszyną, w której każdy miał stałe miejsce w hierarchii. Boski porządek, Mat, ustanowił faraona jako żywego boga na ziemi i dawała mu absolutną władzę, czyniąc z niego jedyne ogniwo między światem śmiertelników a kosmosem. Grecki Olimp był lustrzanym odbiciem dynamicznego i pełnego konfliktów życia między wszystkimi polis. Bogowie nieustannie rywalizowali o wpływy i prestiż. Ich skłonność do sporów, zdrad czy ulegania namiętnościom pokazywały, że dla Greków władza i autorytet nie były dane raz na zawsze. Były raczej wynikiem ciągłych negocjacji i brutalnej konkurencji. U Azteków kosmos był wielką machiną wojenną, w której słońce trzeba było non-stop zasilać krwią, bo bez krwi nie mógłby sunąć przez wszechświat. Taka polityka usprawiedliwiała ekspansywną politykę i system danin, a czyniło z wojowników najważniejszą klasę społeczną, bo w końcu to im trafiało się dostarczanie ofiar potrzebnych do podtrzymania istnienia wszechświata. Z mitów nordyckich możemy wydobyć surowe realia społeczeństw skandynawskich. U nich los był z góry przesądzony, a najwyższą cnotą była odwaga. Podział na wojowniczych asów i płodnych wanów i kult poległych trafiających do Walhalli, to wszystko miało usprawiedliwiać ciągłe wyprawy wojenne i stałą gotowość do walki o przetrwanie. System wedyjski w Indiach stworzył mitologiczną podstawę dla podziału społeczeństwa na kasty. U nich mitologia nadała nierównościom społecznym charakter święty i niezmienny, utrwalając sztywną strukturę klasową na całe stulecia. Więc jeśli czytamy, że u Sumerów w Mezopotamii bogowie byli kapryśni i wymagający, dla których ludzkość została stworzona jedynie jako siła robocza, mająca dostarczać pożywienia i luksusów, no to wiadomo, jacy byli władcy. U Inków reprezentantem Boga Słońca na ziemi był Sapa Inka, więc wiadomo, że jeśli lojalność wobec władcy była równoznaczna z zachowaniem kosmicznej równowagi, to niewiele było miejsca na krytykę czy rewolucyjne poglądy. Wszystkie społeczeństwa, jeśli chodzi o przekonania, różnili się pod wieloma względami, począwszy od tego, jak widzieli powstanie świata, aż po to, po co zjawił się w nim człowiek. Tylko nie powinniśmy ich odbierać jako zbioru bajek, przedstawianych na równi z baśniami Andersena, czy rodem z komiksu. Trzeba przede wszystkim pamiętać, że tworzyły fundamenty dla władzy, usprawiedliwiały każde postępowanie, objaśniały, dlaczego hierarchia społeczna wygląda, jak wygląda, i bardzo chętnie opisywały, jak bardzo ważne jest być obywatelem. Warto jeszcze zauważyć, że w większości mitologii przeciętny człowiek niewiele znaczył. W większości wypadków władcy byli ulepieni z innej gliny, bo pochodzili z kosmosu i byli potomkami bogów, a przeciętny zjadacz chleba był dosłownie zrobiony z gliny albo błota. Mitologiczne opowieści o boskim pochodzeniu królów i ziemskim pochodzeniu ludzi były od zawsze narzędziem uzasadniającym hierarchię. Jeśli władca pochodził od bogów, to jego autorytet był niepodważalny i zapisany w gwiazdach. A jeśli ludzie powstawali z materiału taniego, pospolitego i łatwo dostępnego, to ich rola była jasna – służyć, pracować i wykonywać polecenia. Jeśli elity uważały się za istoty wyższe, mitologia to potwierdzała. Mity nie tylko opisywały świat, ale go przede wszystkim tłumaczyły. Pokazywały, że nierówności nie są przypadkiem, ale są wynikiem porządku wszechświata. Opowieści o boskich władcach były wygodne, bo opowieść o Heraklesie mogła przemienić rozrabiakę w bohatera. Czasem legenda Momotaro mogła zamienić lokalnego dobroczyńcę w bohatera narodowego. A czasem trzeba było wszystkim przypomnieć, że krew napędza nasze słońce i cały wszechświat. Bo mitologie są nie tylko świadectwem dawnych wierzeń, są też mapą dawnych porządków świata. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie lajka, suba, komentujcie. Powiedzcie znajomym, że ten film obejrzeliście, a że będą też następne. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.